Noszyniu zakupy.
Daj. Super.
Halo, halo, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Chciałem powiedzieć, witam Was bardzo gorąco, ale nie chcę być aż tak bardzo, wiecie, dosłownym, bo u nas jest dzisiaj ile? 32 stopnie, teraz już trochę mniej, 27. Mam nadzieję, że Wasze psy jakoś to przeżywają. Są takie, które nie cierpią wychodzić na zewnątrz wtedy, kiedy jest aż tak bardzo gorąco. A są takie, które się wygrzewają w słońcu. Na przykład ja dzisiaj byłem zaskoczony tym, że moja frera po prostu wyszła sobie na balkon i postanowiła się opalać, co na Rottweilera, który jest, jak wiecie, czarno-brązowy, jest po prostu zachowaniem przedziwnym, tak? Więc zaskoczyła mnie trochę. Kochani, dzisiaj chciałbym trochę przeprosić wegetarian, bo będzie dużo mięsa, to znaczy będziemy sobie rozmawiali o motywacji i o emocjach pobudzających, o emocjach hamujących. Specjalnie tak jakoś pomyślałem, że dużo dam takiej treści bardzo gęstej, bo za tydzień prawdopodobnie nie zobaczymy się albo zobaczymy się tylko na chwilkę, dlatego że wyjeżdżam na kurs Super Pies. No i tam będziemy mieli bardzo intensywną pracę od rana do wieczora, bo nawet wtedy, kiedy uczestnicy już mają wolne, to trenerzy cały czas omawiają to, co się zdarzyło, opracowują strategię na kolejny dzień, omawiamy sobie ćwiczenia, jeszcze dodatkowo na tym kursie są uczestnicy kursów zawodowych, więc oni mają dodatkowe zadania wynikające właśnie z takich prac studenckich. Muszą oceniać emocje psa podczas socjalizacji, muszą mówić o, jakby analizować schematy zachowań, dynamikę emocji, nagrody funkcjonalne i tak dalej. Także tego jest całkiem sporo. Na szczęście nie jadę tam sam, bo będziemy w sporej obstawie trenerów Wesołej Łapki, którzy zawsze są wtedy superwizorami. No, niemniej jednak mogę nie mieć takiego czasu, żeby się połączyć. Będę próbował, ale może mi się to nie udać, więc od razu Was z góry za to przepraszam. Buenas noches, Janusz. Cześć, Janusz. Powiedz, jak tam u Ciebie na Majorce? Czy masz też tak gorąco jak my tutaj? Daj znać. Dla tych wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy, to chciałem tak w skrócie powiedzieć, na czym te nasze spotkania polegają. Ja się nazywam Jacek Gałuszka, od ponad 20 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Natomiast te nasze spotkania nie są tylko takim moim jakimś gadaniem, czy wykładem, czy webinarem. Ja po prostu dzielę się pewnymi przemyśleniami na tematy, które wcześniej już znacie, ale też proszę, żebyście włączali się w te rozmowy, żebyście swoje jakieś tam czy pytania, czy refleksje pisali w komentarzach. Ja mogę wtedy się do nich tutaj odnieść na live. Również dyskutujemy sobie często później w Klubie Przyjaciół Psów na te tematy, które tutaj poruszamy. Asia napisała pierwsza, no tak, pierwsza. A niektórzy tutaj, widzę, że mają taki status Facebook user, to ci, którzy dołączają do nas na przykład na stronie Klubu Przyjaciół Psów, jeśli chcecie, żeby wasza nazwa na Facebooku była wyświetlana, kiedy coś piszecie, to musicie zaakceptować to, klikając właśnie na taki, w tym linku, który tam się pojawił po angielsku, że transmituje przy pomocy Ecamm Live. Jeżeli chcesz, żeby być widocznym, no to po prostu kliknij w ten niebieski link i wtedy będziecie widoczni tak jak na Facebooku. No właśnie. Także Facebook user właśnie możesz to zrobić, jeżeli chcesz wiedzieć, chcesz ujawnić swoją tożsamość. U nas dziś w domu same emocje wieczorem i Orion nas zaskoczył. Zaalarmował, że leje się woda z klimatora. Zaczął zawodzić, a pół pokoju zalane. Nic nie słyszał, bo grał telewizor. Tata powiedział, co on tam się drze. Piłka mu wpadła pod szafę, a tam woda. Widzisz, jakiego masz cudownego psa? Wiecie co, ja też tak już wiele znam takich opowieści, że psy po prostu się troszczą o nas i jeżeli dzieje się coś nieoczekiwanego, niezwykłego, to one po prostu sygnalizują to w jakiś sposób, więc brawa dla twojego Oriona. Też ja pamiętam taką opowieść sprzed wielu lat, jak labradorka Pika, to mi opowiadała właśnie opiekunka tej labradorki, pardon, to był pies szkolony dla osoby niepełnosprawnej na wózku. No i Pika pojechała, labradorka pojechała z tą osobą nad morze, przechadzali się po plaży. W pewnym momencie Pika po prostu wystartowała, rzuciła się w falę i prawie zniknęła z oczu ludziom, którzy właśnie z nią byli. Nie reagowała w ogóle na komendę przywołującą, co w przypadku psa asystującego jest absolutnie wyjątkowe. I po chwili wróciła do brzegu z dzieckiem, które potrzebowało pomocy i ten chłopczyk się topił, naprawdę. A Pika jakimś cudem to usłyszała czy wyczuła, rzuciła się w falę i wyratowała to dziecko. Zresztą było to opisywane w prasie. A później jak już tam, ja pytam, no dobrze, ale skąd ona to w ogóle wiedziała, przecież nie była szkolona do ratowania ludzi, to nie jest zadanie psa asystującego. Natomiast odpowiedziała mi właścicielka, że ona po prostu zrobiła to jakby sama z siebie, a chłopczyk nie bał się tej Piki, ona była taką brązową, pamiętam, labradorką, nie bał się jej, bo był przekonany, że jest to pies ratowniczy, który został mu wysłany na pomoc i on się złapał jej za kark, za grzbiet, a ona po prostu go doholowała do brzegu. Coś niesamowitego, co za opowieść. Więc tak mi się to skojarzyło z tą twoją historią z Orionem, który właśnie zaalarmował, że się coś tam wylewa w pokoju i wiedział, że to jest coś, co ma duże znaczenie. Tak się... Tak, instynkt, jak tu Maja... Jakiś rodzaj instynktu na pewno, tak? Słuchajcie, ja myślę, że my o psach wiemy jeszcze mniej niż nam się wydaje. Znaczy, to co raz to odkrywamy nowe rzeczy. Ja pamiętam, jak dawno, dawno temu mówiono, że psy się nie uczą przez naśladownictwo. Potem się okazało, że zrobiono eksperymenty, które pokazały, że się uczą, że potrafią naśladować innych. Że psy nie rozumieją emocji człowieka, potem się okazało, że rozumieją, bo mają neurony lustrzane, czyli jak człowiek jest smutny i ma jakiś tam smutny wyraz twarzy, to pies odbiera te emocje, ponieważ odzwierciedla je w swoich neuronach lustrzanych. Tak? Znaczy, w ogóle neurony lustrzane to jest taka bardzo ciekawa sprawa, dlatego że one odpowiadają u nas za rozumienie emocji drugiej osoby, za empatię, tak? Czyli jeżeli widzimy, że ktoś, z kim rozmawiamy albo z kim się kontaktujemy bezpośrednio, jest smutny, to jego twarz jest smutna, czy jest radosny, jego twarz wyraża radość i tak dalej. To Paul Ekman zbadał właśnie te podstawowe stany emocjonalne u ludzi i okazało się, że niezależnie od kultury, niezależnie od szerokości geograficznej, rasy, my jako gatunek wyrażamy podstawowe emocje w ten sam sposób. Nie? Po czym się okazało, że nasze psy, ja rozumiem, czy ktoś się cieszy, czy ktoś się smuci, czy ktoś jest zły, czy ktoś jest obrzydzony, tak? I okazało się później, że psy też mają neurony lustrzane, czyli że w momencie, kiedy my robimy jakiś tam grymas twarzy, to nasz pies też odzwierciedla to na zasadzie trochę automatycznej, nie? Czyli jego mięśnie się napinają, a mózg rozumie to jako określony stan emocjonalny, bo tak to działa, mówiąc najkrócej. Więc jeżeli coś takiego się po prostu dzieje, to znaczy, że psy mają właśnie taką możliwość rozumienia naszych emocji i również odpowiadania na nie w określony sposób. Dzisiaj chciałbym z Wami też pogadać trochę o motywacji, o tym, dlaczego motywatory działają, jak wygląda taka struktura motywacji, ale nie bardzo chciałbym mówić o tym w taki sposób, jaki już dla nas jest dość znany i oczywisty. Także mamy 4 sposoby motywowania psa. Albo pies chce coś zjeść, albo pies chce coś upolować, albo pies chce potwierdzić związek z grupą, albo pies chce czegoś uniknąć. To jest 4 sposoby motywowania psa, które znają wszyscy, więc nad tym jakoś nie bardzo chciałbym się dzisiaj długo zatrzymywać, bo to jest taka wiedza dość oczywista, nie? Czyli dajemy psu smakołyki, jak chce coś zjeść, bawimy się z nim, kiedy chce coś upolować, głaszczemy go, mówimy miłe słowa, kiedy chce potwierdzić związek z grupą, no i po prostu sprawiamy, że presja ustępuje, kiedy chce czegoś uniknąć. Natomiast mnie interesuje, dlaczego ta motywacja działa, jak funkcjonują te emocje, które powodują, że psu chce się w ogóle coś zrobić, tak jak mu się wcześniej nie chciało. Nie? Czyli co sprawia na przykład, że moja suka Frela dzisiaj wylazła na balkon w 30 paru stopniach, myślę, że w słońcu było około 40, żeby się poopalać. Nie? Co powoduje, że na przykład pies jest gotów wiele godzin na przykład podkopywać się pod ogrodzeniem, żeby się wydostać na zewnątrz po sesji, albo co sprawia, że jest w stanie przez wiele godzin tropić jakąś zwierzynę w lesie, czy szukać narkotyków na lotnisku, tak? Kiedy na przykład jest to pies do poszukiwania narkotyków. Tak, właśnie tutaj Kicia, to akurat się odzywa Junior, który po prostu w tej chwili mówi, przyszedł czas na to, żebyś mi dał jeść. Więc wybaczcie, jeżeli on jest po prostu bezczelny, on to potrafi robić o 5 nad ranem, on to potrafi robić właśnie wtedy, kiedy jest live. Drugi kot gdzieś też tutaj jest, oczywiście, że jest, siedzi sobie na kanapie, widzicie? O. I śpi bezczelnie pod pyskiem Freli. No ale to już wiemy, że zawsze w czasie, kiedy prowadzimy live o psach, to koty są obecne, więc myślę, że się już do tego zdążyliście przyzwyczaić, ci, którzy jesteście tutaj już po raz kolejny. Izolda napisała odnośnie tej sytuacji z Piką, lapki tak mają. Biszkop znajomych wyciągał każde dziecko bawiące się w wodzie zagadki. Trzeba było go przy wodzie wiązać. Znaczy, wiesz, ja znam sytuację, gdzie pies mało nie utopił naszej trenerki, więc różnie z tym bywa, nie? Są psy, które wyciągają i są psy, które topią. A tutaj popatrzcie, terrier typu bull, Asia, też mnie ratował, jak popłynąłem za daleko, a zbyt dobrze nie pływam. To było dla mnie ciekawe. Za każdym razem, kiedy się oddaliłam od brzegu, biegał do wody i zawijał koło mnie. Znaczy, wiesz, pytanie, czy on ciebie ratował, czy się próbował dołączyć, tego nie wiemy. Natomiast są takie psy, które się czują do tego stopnia zaniepokojone faktem, że ktoś wchodzi do wody, ktoś z ich bliskich, że po prostu próbują się na niego wdrapać. No i to już jest niebezpieczne, bo naprawdę może dojść do wypadku. Ibra, czy Fra miał jakiegoś jaszczura w rodzinie? Myślę, że na pewno miała, tyle że to było parę milionów lat temu. Wydaje mi się, że pies jest stworzeniem, które potrafi tak jak człowiek ustanowić sobie priorytety, ale też instynkt ma dużo do powiedzenia. No, na pewno każdy pies stara się zrobić tak, żeby jemu było dobrze i potrafi tak ustawić świat, żeby właśnie jemu było fajnie. Natomiast czy tutaj jest to tylko instynkt i jaki miałby być to instynkt? Myślę, że to jest ciekawy temat na jakąś głębszą refleksję, natomiast teraz jakby nie czuję się na kompetentny, żeby to rozważać. A Asia tutaj doprecyzowuje, że pies dopływał do mnie, jak tylko znalazł się obok, od razu płynął do brzegu. Aha, czyli płynął razem z tobą, rozumiem, tak? Czyli nie to, że ci, że się go chwytałaś i on ciebie holował, tylko sprawdzał, czy jesteś w stanie dopłynąć i płynął razem z tobą. O właśnie, Magda napisała, że ja nie pływam z moim foksem, bo zawsze chcę dołączyć i pływać ze mną, a raczej na mnie. Tak, to jest to, o czym mówiłem, nie? Że są psy, które próbują się po prostu wdrapać na człowieka, który płynie i to może być rzeczywiście niebezpieczne. Okay. A dobra, ale wróćmy sobie do tej motywacji. Dlaczego w ogóle motywatory działają? Bo mówiliśmy o tym, że mamy te cztery sposoby motywowania psa, czyli jedzenie, zabawka, która jest zastępczym polowaniem, potwierdzanie związku z grupą lub unikanie presji. Dlaczego motywatory działają? Zaraz zobaczę, czy mi się uda tutaj ten ekran odpalić. Właśnie nie. To nie ten ekran, proszę pana. To ten ekran. Dlaczego motywatory działają? Okej. Widać mnie. Super. I tutaj widzicie, że tak naprawdę powodem, dla którego motywatory działają, czy jakby to tym, co odpowiada za to, że motywatory działają, jest ta właśnie cząsteczka. I tutaj widzicie cząsteczkę dopaminy. Czyli dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za mózgowy mechanizm nagrody. Jest jedną z substancji odpowiedzialną za mózgowy mechanizm nagrody. Czyli jeśli pies coś robi, to robi po to, żeby wydzieliła mu się ta dopamina i wtedy on czuje się nagrodzony. On czuje się wtedy szczęśliwy, że udało mu się coś osiągnąć albo czegoś uniknąć. Więc kluczem do zrozumienia działania motywatorów jest właśnie dopamina. To jest ta właśnie cząsteczka. Ale zobaczmy, jak to działa w sposób taki bardziej już dokładny, tak? Więc to działa według pewnego takiego cyklu, który zaczyna się od etapu poszukiwania. Czyli pies jakby poszukuje takiej sytuacji bądź takiego sposobu zachowania, który da mu dostęp do wskazówki, tak, że jest możliwe jakieś działanie w celu zdobycia nagrody. Czyli na tym etapie poszukiwania pojawia się coś takiego, co nazywamy nadzieją, że pies szuka sposobności, bo ma nadzieję, że to się uda. Znowu wróćmy do tego przykładu z psem, który podkopuje się pod ogrodzeniem albo przeskakuje przez nie, poszukując sposobu na wyjście, na przykład na eksplorowanie otoczenia, spotkanie kumpli albo zaspokojenie swojego popędu seksualnego, jeśli nie jest wykastrowany. Tak? I teraz pojawia się jakiś rodzaj wskazówki. Tą wskazówką jest coś, co mówi, że to działanie ma szansę powodzenia, czyli na przykład jakaś tam dziura w tym płocie, albo jakakolwiek okoliczność, która uprawdopodobnia to, że opłaci się wytrwale dążyć do celu. I tutaj, jak się pojawia ta wskazówka, to jej towarzyszy oczekiwanie. I tutaj jest aktywne ciało prążkowane, czyli kora mózgowa. I działanie związane jest z wytrwałością, twardością, uporem, bo pies już wie, że skoro pojawiła się wskazówka, skoro podjął to działanie, to on tak łatwo nie odpuści. I tutaj za ten mechanizm jest odpowiedzialne jądro półleżące, które właśnie jest związane z tym mechanizmem nagrody. To jest taka po prostu struktura w mózgu, czyli nucleus accumbens po łacinie. Ha, nam, więc się chwalę. Wytrwałość, twardość, upór i wreszcie to działanie prowadzi do nagrody, czyli do wydzielenia właśnie tej dopaminy w jądrze półleżącym. Co powoduje, że pies następnym razem będzie znowu poszukiwać okazji do tego, aby uzyskać wskazówkę, że możliwe jest działanie, aby uzyskać nagrodę. I to jest po prostu takie kółeczko, które kręci się prawie zawsze, kręci się praktycznie stale. To też jest sposób, w który, możemy powiedzieć, tworzą się zachowania przez nas niepożądane. Czyli to nie jest tak, że tylko w treningu będziemy mieli coś takiego, że pies na przykład aktywnie poszukuje okazji, żeby wykonać jakąś naszą komendę. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy psa, który tutaj, prawda, słyszy komendę, poszukuje okazji do tego, żeby wykonać jakieś zadanie. Słyszy komendę siad, to jest ta wskazówka. Następnie działa, czyli siada, tak, oczekując na nagrodę. Wytrzymuje w tym siadzie aż do komendy zwalniającej, tak, czyli okazuje się wytrwałością i dostaje nagrodę. Jak dostaje nagrodę, to będzie poszukiwał kolejnej okazji, żeby sobie usiąść. Nie? To jest taki dość oczywisty schemat. Ale tak samo może być na przykład, dzisiaj miałem taką konsultację z Goldenem, który włazi na kanapę i warczy, jak ktoś tam próbuje do niego podejść. Więc Golden sobie leży na kanapie, prawda? Podchodzi jakaś tam osoba i co się pojawia? Pojawia się to, że ta osoba mówi mu, że ma zejść, ale dla psa jest to wskazówką nie do zejścia, tylko do tego, że może podjąć działanie, żeby tam zostać. Czyli zaczyna warczeć, tak? Właściciel się cofa i pies zostaje na tej kanapie, czyli dostaje tą nagrodę. Więc będzie znowu powtarzał to zachowanie, które mu się opłaciło. Więc tak działa ta pętelka, tak działa ta pętelka związana właśnie z nagrodą, z motywacją. Patrzę, co wy tutaj piszecie, bo mam nadzieję, że was nie uśpiłem. Moja Beza nigdy nie zbliżyła się do kota. Ja to wezmę na ten inny ekran, żeby było lepiej widać. Moja Beza nigdy nie zbliżyła się do kota, blokuje ją na smyczy, jednak za każdym razem, jak zobaczy kota, to próbuje go nadal gonić, oczywiście bezskutecznie. Co? Czyli jest w niej ta nadzieja, nie? Nadzieja, że wskazówka może doprowadzić do jakiejś satysfakcji wynikającej z pogoni. Bo oczywiście zachowania instynktowne, takie jak pogoń za poruszającym się obiektem, są samonagradzające, czyli my nie musimy dawać psu parówki, żeby go zachęcić do gonienia za sarną czy kotem, ponieważ samo to zachowanie już wywołuje ten efekt. Tak? Więc tutaj, jeżeli ktoś próbuje konkurować z kotem, prawda, za którym pies biegnie, przy pomocy parówki, to życzę mu powodzenia i wiem, że mu się to nie uda. Tak? Dlatego tutaj właśnie ta pętelka motywacji będzie działać na naszą niekorzyść. Zdejmowanie rowerzystów z roweru przez psa. No, tego typu rzeczy po prostu są. Pies się ich uczy niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, a nawet jak się nam nie podoba, to i tak się tego uczy, no po prostu. I generalnie z motywacją jest związane takie przekonanie, że to, co motywuje psa do działania, powinno być dla niego przyjemne i atrakcyjne, nie? Już w wersji takiej ekstremalnie hardkorowo głupiej, to są smaczki, uwielbiam to, nie? Szkolę mojego psa na smaczki, czyli zakładam, że mój pies będzie robić wszystko po to, żeby go futrować tymi smaczkami. Zgodnie z zasadą, dawajmy smaczki, aż dostaną smaczki, nie? Otóż wcale tak nie jest. I jeżeli ktoś wam mówi, że jedyną motywacją dla psa powinno być dawanie smakołyków, to uciekajcie. To znaczy, że ten człowiek po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi, albo was oszukuje, albo jest tak początkujący, że po prostu niczego was nie nauczy. Tak? Więc jeżeli ktoś uważa, że podawanie smakołyków załatwia wszystko, to bardzo niewiele wie na temat motywacji. Bo, słuchajcie, motywacja może mieć zarówno ten pozytywny aspekt, czyli dążenie do czegoś, jak i unikanie czegoś. Wyobraźmy sobie ucznia, który w szkole uczy się, nie wiem czego, czego tam nie lubi. Ja na przykład nie lubiłem matematyki, no tak miałem. Ale musiałem się jej nauczyć. I uczyłem się jej nie po to, żeby dostać piątkę z klasówki. Uczyłem się po to, żeby nie dostać pały. Czyli skuteczne unikanie motywowało mnie do tego, żeby tej matmy się nauczyć. Tak samo, jeżeli kierowca jedzie zgodnie z przepisami, to niekoniecznie jedzie dlatego, że chce czuć satysfakcję, że przestrzega przepisów. Pewnie niektórzy tak mają, ale jedzie tak dlatego, żeby nie dostać mandatu, czyli uniknąć czegoś potencjalnie przykrego. Jeżeli my, wsiadając do tego samochodu, zapinamy pasy, to robimy to zazwyczaj automatycznie, ale nie dlatego, że prawda, no, pasy nas nagradzają w jakiś sposób, tylko one wtedy nie zaczną wydawać tego dość irytującego dźwięku, który powoduje, że no, chcemy to uciszyć, więc zapinamy pasy. A co z psami, które kochają pracę i sama praca jest motywatorem? Gdzie to jest miejsce na dopaminę? No, właśnie w tym jest miejsce na dopaminę. Czyli są takie czynności, są takie rzeczy, które psy uwielbiają robić i to im daje wielką frajdę. Czyli na przykład border collie, któremu dasz szansę paść owce, czy tam, nie wiem, kaczki, czy cokolwiek, on nie będzie wymagać dodatkowej motywacji do tego, żeby to robić, ponieważ w samej tej czynności zawarta jest frajda. Nie? Znowu, nawiązując do naszego ludzkiego bardziej doświadczenia. Jeżeli ktoś biega, tak, i sprawia mu to frajdę, to nie dlatego on idzie biegać, żeby później zjeść śniadanie, tylko dlatego, że samo to bieganie powoduje wydzielanie endorfin. To są też takie substancje, które w mózgu powodują uczucie satysfakcji. Tak? Jeżeli ktoś uzależnia się od hazardu i gra, prawda, po raz kolejny, nie wiem, tam w tego jednorękiego bandytę, czy w pokera, czy w ruletkę, czy cokolwiek, to on jakby sama ta czynność, ta nadzieja go napędza, że tym razem może wygrać coś dużego. Niekoniecznie wygra, najprawdopodobniej wszystko przegra, ale już ta wydzielająca się dopamina wystarcza, aby czynność powtarzać. Oczywiście, że są też takie, oczywiście, że są takie sytuacje, jak tam Magda napisała, u Czarka smaczki mają duże znaczenie, ale pies jest bardziej zadowolony, zaintrygowany, jak go pochwalę, kiedy dobrze się zachowa. I im on się lepiej zachowa, tym ja zwiększam intensywność pochwał. Dobry pies, super pies, brawo, super. I działa. Pies od razu idzie zadowolony i dumny jak paw. No bo dokładnie pochwała, czy kontakt socjalny, tak, czy jest tym, co jest jednym z motywatorów, że pies chce potwierdzić związek z grupą. A więc jeżeli ty nie jesteś wobec psa zimna emocjonalnie, tylko mu właśnie z tymi emocjami mówisz, jak bardzo doceniasz jego starania, to jest też bardzo ważny motywator. Nie? Ja na przykład w mojej metodzie Click and Voice zachęcam ludzi, żeby nie tylko używali klikera w sposób automatyczny, nie? Że po prostu mamy urządzenie, które zawsze wydaje taki sam dźwięk, proszę bardzo, pyk i tyle. Nie? Ale do tego dodajemy dobry pies, brawo, super, świetnie, ale Jezu, nie, w sensie mam tylko glizda. No, przyszła frela oczywiście, bo usłyszała klik. Więc to też powoduje, że to, co się dzieje po kliknięciu, staje się częścią nagrody. Więc twoje dobry pies jest dla psa ważne, a w dodatku pies odczytuje twoje emocje. Więc jeśli to jest jeszcze dodatkowo wsparte twoim entuzjazmem, to ma jeszcze większe znaczenie. Oczywiście, że tak. Tutaj mówiliśmy o tych pozytywnych emocjach. Popatrzcie, na przykład Janusz mówił o satysfakcji, którą pies odczuwa, czy powiedzmy jakiejś radości, euforii, ciekawości, prawda? Tutaj Magda dodała, że jest to jeszcze jakaś taka bardziej pozytywna emocja związana z budowaniem relacji z psem, która motywuje psa do tego, żeby robić coś bardziej. Ale istnieją również emocje negatywne, które są motywujące. istnieją emocje pozytywne, które są hamujące, no i oczywiście emocje negatywne, które też są hamujące. I teraz w paru słowach o tym chciałbym Wam powiedzieć, więc słuchajcie, wdech, wydech i lecimy. Tak, kocie, teraz będzie o tym. I popatrzcie, mamy emocje pobudzające i hamujące. I te emocje mogą być pozytywne lub negatywne. Jeśli chodzi o emocje pobudzające, pozytywne, to to jest takie dla nas dość oczywiste i takie dość no, powszechnie znane, prawda? Bo mamy tutaj radość, euforię, pasję, ciekawość. To są wszystko pozytywne emocje, które pobudzają psa do działania. Tak? Pies jest czymś zaciekawiony, pies czuje radość, euforię, robi coś z pasją. Znowu, to nie musi być coś, co nam się podoba, ale to jest coś, co pies uwielbia robić. Nie? Więc to te emocje go pobudzają do działania. Czyli nie hamują, tylko pobudzają. I są też emocje pozytywne, które hamują działanie. Czyli jakby po stronie motywacji są jakby w tym dole. Nie? I tutaj będzie sytość, zaspokojenie, zadowolenie, spokój, satysfakcja. Czyli jeśli pies osiągnie to, czego chciał, to on nie będzie się starać bardziej, po prostu będzie sobie odpoczywać. Czyli jego motywacja spada, a włącza się system hamujący, czyli mówiąc od strony neurofizjologii, włącza się system hamowania, za który odpowiedzialny jest przede wszystkim kwas gamma-aminomasłowy, czyli GABA. I wiecie co, z ludźmi też tak jest. Jak człowiek się naje, to ma mniej ochoty do jakiejś ciężkiej pracy, prawda? Jeżeli osiąga zaspokojenie, zadowolenie, to nie ma już powodu starać się bardziej, czy satysfakcję. Czyli często tak jest, że ludzie dążą do czegoś. Na przykład są osoby, które pragną wybudować swój ukochany dom, nie? I to powoduje, że oni poświęcają dużo czasu, energii na to, żeby ten dom wybudować. Kiedy to zrobią, to osiągają satysfakcję, zaspokojenie, zadowolenie, spokój i nagle pojawia się pustka. I co dalej? Nie? Co dalej? Co mam zrobić? Nie? Więc czy my możemy jakoś wykorzystać to? No, oczywiście, że tak. Bo jeżeli damy psu możliwość właśnie zaspokojenia, zadowolenia, satysfakcji z tego, co zrobił, to on nie będzie miał takiego napędu, żeby to robić dalej. Chyba że ta satysfakcja będzie dla niego po stronie tych pozytywnych emocji pobudzających. Są takie psy, które coś robią, osiągają z tego satysfakcję i chcą więcej. No. Przykład, labrador, który poszukuje na lotnisku jakichś substancji zabronionych. Nie? On w momencie, kiedy coś tam znajdzie, osiąga ogromną satysfakcję, ale to nie kończy jego pracy. On się będzie angażować jeszcze bardziej. Oczywiście, że może się też pojawić zmęczenie, ale to już będzie bardziej fizjologia, nie? Że on nie będzie w stanie więcej pracować. Także jeśli chodzi o te emocje hamujące, ale pozytywne, to tutaj będziemy mieli po tej stronie właśnie przede wszystkim właśnie to, co zaspokaja, zadowala, uspokaja, satysfakcjonuje. To czasami można powiedzieć, że to jest taki syndrom tłustych kotów, nie? Jak ktoś już coś tam osiągnął, jakiś status, jakiś tam, nie wiem, stan swojego zadowolenia i tak dalej, to już mu się nie chce, nie? I mówimy o syndrom tłustych kotów. Ale dla mnie też bardzo ciekawe było odkrycie, że nie tylko istnieją emocje pozytywne, pobudzające i hamujące, ale istnieją też emocje negatywne. I bardziej, częściej mamy do czynienia właśnie z tymi emocjami negatywnymi, które hamują działania. I tą emocją może być strach, może być bezradność, apatia albo przerażenie. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Tutaj mamy tylko przykładowo. Nie? Jeśli pies się czegoś boi, to będzie zahamowany behawioralnie, czyli on na przykład nie będzie podejmować działania, nie będzie miał włączonego systemu poszukiwania. Jeżeli nie będzie widział związku między tym, co robi, a tym, co się mu przydarza, to może wpaść właśnie w poczucie bezradności, może się poddać, czyli wpaść w apatię, albo być tak bardzo przestraszonym, że jest to aż przerażenie, czyli następuje takie zamrożenie behawioralne. Nie? To są wszystko emocje, które są negatywne i hamujące. Ale, uwaga, istnieją też emocje, które są negatywne, ale są pobudzające. I tutaj, popatrzcie, pewne rzeczy i ludzie, i psy robią nie dlatego, że chcą coś osiągnąć, ale właśnie dlatego, że przeżywają złość, albo zazdrość, albo irytację, albo frustrację, tak? Jeśli ktoś was ze złości, albo ktoś na przykład wam nadepnie na przysłowiowy odcisk, to wiele osób jest w stanie zaangażować się w to, żeby, nie wiem, zaplanować jakieś działanie, nie wiem, zemstę, rewanż, wiecie, pokazać właśnie, że nie pozwolisz sobie na to. Irytacja, czy frustracja, czy zazdrość, albo złość są też bardzo silnymi emocjami pobudzającymi. Więc my nie musimy być takimi, my, nasze psy, nie musimy być tylko takimi, wiecie, słodkimi istotami, które po prostu żyją w świecie cukru, pudru i waty, tylko może się okazać, że do działania skłania nas właśnie jakaś emocja, która jest po tej przykrej, negatywnej stronie, jeśli chodzi o jej odczuwanie. Tak? Czyli jeśli cię ktoś ze złości, to jesteś gotów działać zdecydowanie mocniej niż wtedy, kiedy po prostu odczuwasz satysfakcję. Jeżeli coś ci zagraża albo coś cię frustruje, to ludzie też potrafią bardzo się zaangażować i podchodzić niezwykle emocjonalnie do jakiegoś tam tematu, właśnie dlatego, że czują te negatywne emocje, które ich napędzają. Kiedy pies czuje na przykład złość albo frustrację, kiedy nie udaje mu się osiągnąć to, co zamierzał, prawda? I kiedy pies takie emocje odczuwa, jak zazdrość? No, wystarczy pomyśleć, co się dzieje, kiedy dajecie na przykład smakołyk albo zabawkę innemu psu, a nie waszemu, tak? Kiedy na przykład tutaj, Ewa pisze, że w szkoleniu psów obronnych wykorzystuje się chyba złość. Wiesz co, wszystko się wykorzystuje, tak naprawdę, nie? Bo jeżeli popatrzysz na takie typowe szkolenie obronne, to oczywiście, że pasję, euforię, ciekawość, tak, jak najbardziej po stronie tych pozytywnych, pobudzających emocji, ale też frustrację czy irytację. No bo popatrz, jeżeli na przykład chcę nauczyć psa gryzienia, tak, trzymam go na szelkach, pozorant go jakoś tam zachęca do tego, żeby się zbliżył, ale on nie może, bo jest trzymany, nie? To rośnie w nim irytacja, rośnie w nim frustracja. Mówi, chcę, ale nie mogę, dawaj. I kiedy ona osiąga odpowiedni pułap, to wtedy na hasło po prostu właściciel puszcza psa, a pies zawiesza się na rękawie pozoranta i odczuwa co zadowolenie, satysfakcję, ale również euforię i pasję, czyli patrzcie, on może być też po tej stronie, czyli to nie musi go hamować, jeśli to jest robione umiejętnie, to pies będzie cały czas pobudzony pomimo różnych emocji, które przeżywa i pozytywnych, i negatywnych. Oczywiście, że go to nie zabije, tak? Bo gdybyśmy tylko tutaj trzymali psa, no to wtedy byłoby to niedobre dla jego zdrowia, ale jak pozwolimy mu wygrać, na przykład to, że złapał ten rękaw, potem sobie z nim pobiegał, zostawił, czuje satysfakcję, uspokaja się, czuje się zaspokojony i emocje wtedy opadają, czyli są motywacja po stronie hamującej. To, co robią często nieświadomi właściciele i niektórzy nieświadomi trenerzy, to jest utrzymywanie psa w tej motywacji zawsze po stronie pobudzającej, czyli albo właśnie złość, irytacja, frustracja, albo radość, euforia, pasja, ciekawość. I jak można to zrobić? Na przykład rzucając psu jakąś zabawkę do aportowania w kółko i w kółko. Nie? On się w końcu zirytuje, no ileż można. Ale równocześnie pojawia się pasja i euforia, no bo pies uwielbia to robić. Tak? Czyli cały czas jego organizm jest pobudzony i jego cały system nerwowy jest na najwyższych obrotach. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby dać psu szansę na zaspokojenie tych swoich potrzeb i na wyciszenie się właśnie po stronie tych pozytywnych, hamujących emocji. I znowu niektórzy mylą te pozytywne, hamujące z tymi negatywnymi. Czyli na przykład zastraszają psa albo wręcz wprawiają go w przerażenie, bezradność lub apatię i pies się wycofuje behawioralnie, a niektórzy twierdzą, że jest to właśnie uspokojenie i zadowolenie psa. I pies jest w tym momencie w bardzo negatywnym stanie emocjonalnym, ale źle rozumianym jako właśnie to zaspokojenie i zadowolenie i spokój. Nie? Bo się nie rusza, bo jest spokojny. On może być zamrożony ze strachu. Więc tutaj jest i po jednej stronie, i po drugiej całe mnóstwo pułapek, więc dobrze, żebyście po prostu mieli taką świadomość, że emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne mogą być pobudzające i możemy z nich korzystać. Na przykład, jak mam jakiegoś psa, który jest taką totalną pierdołą, a ja chcę po prostu go trochę zmobilizować do bardziej intensywnego wysiłku, to ja mogę go trochę zirytować czymś, nie? I on wtedy będzie bardziej energiczny. Tak samo jak człowiek, który po prostu siedzi sobie, wiecie, jest tutaj zaspokojony, zadowolony, najedzony, nie? A ja go po prostu czymś zirytuję, to on w tym momencie wstanie i coś zrobi, nie? Nawet awanturę, ale to już jest jakaś aktywność. Więc jakby po tej stronie pobudzania i po stronie hamującej też pamiętajcie, że może być pułapka taka, że psa, który jest apatyczny lub przestraszony, możemy traktować jako psa, który jest spokojny, tak? Spokojny. I to niekoniecznie będzie dla niego, dla jego zdrowia korzystne. Dajcie proszę znać, czy w ogóle to, co ja do Was mówię, jakoś jest Wam bliskie, co jakoś tam trafia, czy po prostu kompletnie temat jest dla Was abstrakcyjny. Czy wiedzieliście o tym, że właśnie w ten sposób emocje mogą działać pobudzająco i hamująco? Dajcie znać proszę w komentarzach, bo bardzo jestem ciekaw tego, czy tutaj się rozumiemy, czy to jest dla Was jasne. Trafia Facebook user, dziękuję bardzo, to się bardzo cieszę. Oczywiście, słuchajcie, takie rozkminy, no to rzadko sobie tutaj robimy do tej głębokości. Oczywiście gdzieś tam dalej też są jeszcze bardziej poważne sprawy za tym. Chodzi o to, że mając świadomość tego, jak funkcjonują emocje, jesteśmy w stanie po pierwsze je docenić, po drugie nie bać się ich, po trzecie z nich korzystać. Także to jest w ogóle po to potrzebne, żebyśmy się nie bali, że jeżeli pies się sfrustruje, to już po prostu nie jesteśmy pozytywnymi szkoleniowcami i należy nas ubiczować. Albo że jeżeli pies czuje, nie wiem, zazdrość czy złość, to już nic z tym nie możemy zrobić, tylko możemy mu dawać smaczki, żeby się wyciszył. Nie. Możemy to fajnie wykorzystać, tylko trzeba wiedzieć jak. No więc dlatego też ten temat był dla mnie dzisiaj taki ważny. O, fajnie, Anna pisze, dla mnie jasne jak słoneczko. No to bardzo się cieszę, dziękuję za lajki. Jeżeli uważacie, że to może być też ważne i fajne dla innych osób, to też możecie to polajkować albo udostępnić, żeby też inni mogli z tego się z tego jakoś skorzystać. Hamowanie trudniejsze, to przejdźmy jeszcze w takim razie do tego obrazka. Pobudzające, hamujące. Czyli tutaj mamy jakby hamowanie, sytość, zaspokojenie, zadowolenie, spokój, satysfakcja i temu podobne, prawda? To są te pozytywne, te miłe emocje, które powodują, że nam się nie chce. Nie? To jest może dobre słowo, nie? Pozytywne, hamujące to jest to, co powoduje, nie chce mi się, nie? A poszedłbym, ale nie chce mi się, nie? Mam wszystko, czego potrzebuję, po co się starać, nie? Wiecie, o co chodzi. Natomiast te negatywne, hamujące to jest nie podejmę działania, bo się boję. Nie podejmę działania, bo no nie ma sensu. Nie podejmę działania, bo nic nie mogę zrobić. Nie? Czyli to jest jakby tego typu emocja. Nie? ale obie te emocje hamują działanie, czyli oba i negatywne, i pozytywne hamują nas w działaniu z różnych powodów, prawda? W przypadku pozytywnych nie chce mi się, w przypadku negatywnych boję się zrobić cokolwiek, ale nie robię właśnie, nie? Czyli de facto obserwując zachowanie, mogę powiedzieć, nie ma zachowania. Ale patrząc na to, jakie emocje są pod tym, że nie ma zachowania, to może się okazać, że pies właśnie przeżywa albo takie, wiecie, słodkie nieróbstwo, bo mu się już nie chce, albo czegoś się obawia, bądź czuje się bezradny w jakiejś sytuacji. Okej. Fajnie, cieszę się, że wam się podoba. Asia, piszesz, że posiadasz taką wiedzę, że my powinniśmy płacić za te live, zeszyt, długopis, korzystamy. Asiu, no wiesz, cieszę się bardzo, że mogę się tym dzielić, ale zapewniam cię, że to nie jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby naprawdę dowiedzieć się więcej i poznać taką sprawdzoną, czy dowiedzieć się jakiejś sprawdzonej wiedzy, przefiltrowanej jakby wielokrotnie, przez doświadczenie, nauczyć się być dobrymi trenerami czy behawiorystami, to zapraszam na kursy zawodowe, które prowadzę od 2007 roku, albo dłużej. No tak, a kurs Super Pies od 2010, więc już jest naprawdę sporo, sporo czasu i doświadczenia zebrane. W ramach kursu behawiorysty jedziecie na dwa zjazdy kursu Super Pies, gdzie pracujecie z trudnymi psami praktycznie. Dowiadujecie się, co i jak zrobić, żeby pomóc psu. Natomiast jeśli jesteście trenerami, czy na kursie trenerskim, to uczycie się technik pracy z psem, które rozumiecie, wiecie, jak uzyskać zachowanie, wiecie, jak zablokować niepożądane zachowanie. Jest to taka wiedza, która nie ma elementu ściemy. Bo tak sobie tam ostatnio nawet przeglądałem jakieś wpadają jakieś tam rolki o pieskach, nie, tam ktoś robi jakieś szkolenie, nazywa to sobie w jakiś tam sposób. Mówię, kurczę, no naprawdę myślę, że jestem w stanie wymyślić 10 takich chwytów. Będę się kontrapunktować z psem. Kto chce kurs kontrapunktowania się z psem? Nie? Pytanie, czy to działa? Ja już po 20 latach pracy z psami wiem, że niekoniecznie, ale fajnie brzmi. Więc też jakby z mojego własnego doświadczenia, jeśli ja chcę na przykład skorzystać z pomocy, nie wiem, lekarza, to wolę pójść do takiego, który siedzi w zawodzie od 10 lat czy więcej, niż do takiego, który właśnie skończył studia i dopiero rozpoczyna staż. Bo to jest większe prawdopodobieństwo, że ten z nastoletnim doświadczeniem ma no po prostu trochę lepsze rozeznanie, czyli lepszą intuicję i wiedzę. Chyba że, i to jest to właśnie, o czym dzisiaj mówimy, ma syndrom tłustego kota. Czyli jak ten już taki super, prawda, wykształcony, już tak powiedział, dobra, już wszystko osiągnąłem, mam już własną katedrę, prawda, wykładam tam na uczelni, mam ileś tam grantów, dochodów i nie zależy mi, to on może być nie na bieżąco z wiedzą. Ale jeżeli widzę w człowieku pasję, nie? Że widzę, że on po prostu mówi, dobra, to przeczytałem, tamto przeczytałem, co o tym sądzisz? Ja mam takich, słuchajcie, trenerów wesołych łapsy, uwielbiam, nie będę po nazwisku, ale mam takich ludzi, którzy po prostu, że powiem, jak oni widzą, że coś fajnego się dzieje w psim świecie, to oni się w to wgryzają, studiują, później mi mówią, co tam odkryli, nie? I nagle się okazuje, że możemy czerpać z doświadczenia mnóstwa ludzi i robić swoje, dlatego że to nasze jest zbieżne bardzo często z tymi, co robią naprawdę znakomici eksperci. Więc tak, możemy spokojnie powiedzieć, zapraszam. O, tutaj Krystian fajnie o tym mówi, że to, co usłyszysz, zapomnisz, to, co zobaczysz, zapamiętasz, a to, co zrobisz, zrozumiesz. Mam nadzieję, że to jest też twoje doświadczenie po kursie zawodowym. Tak. O, Mara i Hendrix. Mój wyżeł i koleżanki Pon to dwa bieguny. Mój łatwo wchodzi w emocje pobudzające i ciężko go wyhamować i zaspokoić, a jej nie ma motywacji do niczego i ciężko go przekonać nawet do wyjścia z domu. No to duże wyzwanie, bym powiedział, przed tobą, bo może się okazać, że trzeba znaleźć taki system motywacji dla tego psa, który zadziała. Nie? Znaczy, ja pamiętam, jak moja nauczycielka, od której uczyłem się w ogóle, jak szkolić psy, czyli Agnieszka Orłowska, jestem jej za to nieustannie wdzięczny, z Fundacji Alterii. Ona miała takie powiedzenie, jeszcze żaden pies z głodu nie umarł przy pełnej misce. Czasami kwestia motywacji jest po prostu kwestią wzbudzenia takiego pragnienia, czy takiej chęci tego, żeby pies chciał coś zdobyć, a żeby to zdobyć, musi coś zrobić. Nie? Jak pies ma wszystko, a sporo niestety naszych psów ma absolutnie wszystko za nic, nie? Czyli po prostu jest piękny i to wystarczy, to nie ma powodu, żeby się starać. Natomiast jeżeli zobaczy, że coś od niego zależy, to wtedy gotów jest coś zrobić, aby to dostać. Nie? Czyli na przykład, jeżeli pies jest taki kompletnie, nie wiem, nie, że nie wiem, nie chce się bawić i w ogóle mam w nosie te zabawki, nie? To na przykład ja czasami wykorzystuję negatywne emocje pobudzające u takiego psa. Wiecie, jak to robię? Przywiązuję sobie psa do drzewa, biorę zabawkę i zaczynam się nią bawić sam, jak szalony, po prostu pokazuję, wow, to jest po prostu najpiękniejsza zabawka świata, to jest najcudowniejsza rzecz, jaką w ogóle, jaka istnieje we wszechświecie. No i ten pies bardzo chce się dołączyć, mówi, nie no, coś w tym musi być, ja muszę do tego dołączyć. Okazuje się, nie dołączysz się, bo nie dostaniesz. I co się pojawia? No już na pewno zgadliście, jakie emocje, złość, irytacja, frustracja, czyli negatywne, ale pobudzające. Co więcej, ja tą zabawkę chowam, nie dam mu i on wtedy po prostu będzie sfrustrowany i zły, że nie udało mu się tym pobawić. Ale co będzie dalej? Jak pojawi się kolejna szansa, to już ten pies tej szansy nie przepuści. Prawda? Czyli on powie, nie jestem taki głupi, żeby teraz się nie zaangażować w to i naprawdę wystarczy 2-3 razy to zrobić, i pies po prostu dołącza się do zabawy i wtedy widzi, jakie to jest fajne i odczuwa satysfakcję. Czyli jest pasja, jest euforia, jest radość, czyli pozytywne, pobudzające się włączają. Nie? Także tutaj pamiętajcie, że umiejętność jakby motywowania psa to jest troszkę takie żonglowanie pomiędzy dostarczaniem różnych rzeczy, limitowaniem dostępu do nich, tak? Dlatego tutaj Maja pisze, że często milionerzy popadają w depresję. Rozumiem, że mają wszystko i nie widzą za bardzo powodu, żeby mieli cokolwiek jeszcze robić. Tak? To dobrze zrozumiałem, tak? Sumiandia. Rozumiem, że w komunikacji z innymi psami czy ludźmi to jest ok ze strony psa, żeby zaznaczyć granicę, że psa coś irytuje, wkurza, ale nie przemawia do mnie celowe powodowanie irytacji psa w treningu. To jest kwestia motywacji. Czyli nie irytujemy psa po prostu dlatego, że chcemy go zirytować, tylko widzimy, że coś, co go irytuje, co go wkurza, może spowodować, że on zacznie coś robić. Nie? Mówiliśmy tutaj o uczeniu psa gryzienia. Nie? Więc to jest jeden ze sposobów, nie mówię, że jedyny, żeby właśnie pies mógł rozładować tą irytację i frustrację właśnie gryząc. Oczywiście, że dzieje się to też w sposób niezaplanowany, tak, że na przykład może być tak, że nasz pies uczy się takiego sposobu rozładowywania emocji wbrew naszym oczekiwaniom, tak. Tutaj może być tak, że pies na przykład uznaje, że dobrym sposobem na poradzenie sobie właśnie z złością albo frustracją albo strachem jest gryzienie i wtedy odczuwa satysfakcję, ale to już mówimy o czymś innym, tak. Emocje, które stoją za tym zachowaniem, po prostu mogą być pozytywne lub negatywne. Dalej jeszcze tutaj piszesz, że niedosyt owszem, ale czy taki pokaz zabawy przed uwiązanym psem nie powoduje konfliktu, konkurencji z nami o zabawkę, zamiast budowania wartości zabawy z nami jako celu samego w sobie? No nie, bo ten pies ma w nosie naszą zabawkę. Nie? Ja mogę mu ją do pyska dawać, mogę ją tam, prawda, majtać i on to ma w nosie, nie? Bo on mówi, nie, to nie warte. Ja mu muszę pokazać wartość tej zabawki. Jeżeli ja mu pokazuję wartość tej zabawki, to tu nie ma konfliktu, to jest tylko frustracja. Konflikt byłby wtedy, kiedy ja bym o tą zabawkę z nim zaczął rywalizować, nie? I w tym momencie, albo na przykład, kiedy z dążeniem do złapania zabawki wiązałaby się jakaś kara, która powoduje unikanie tej zabawki, nie? Czyli dążenie unikanie, no to tak. Czyli to byłby konflikt. Natomiast tutaj zabawa, prawda, to jak widzisz, jak się na przykład psy ze sobą bawią, to jest na przykład tak, że jeden drugiemu zabiera zabawkę i zwiewa z nią, nie? A tamten go goni, potem mu odbiera tą zabawkę, albo nie. Jak mu nie odbierze, to następnym razem postara się bardziej. I jeżeli rzeczywiście będziemy widzieli, że ta rywalizacja trwa, to w którymś momencie one się mogą o tę zabawkę pogryźć, bo tak będą właśnie chciały ją dopaść. A wynika to właśnie ze złości. Jak możesz wziąć moją zabawkę? Ja nie mówię, że mamy doprowadzać do takiego stanu, w którym po prostu tracimy, czy pies traci kontrolę nad sobą, bo ja tego nie powiedziałem nigdy. Chodzi o to, że powód, dla którego pies chce coś zrobić, wynika z emocji, które mogą być zarówno pozytywne, fajne, właśnie takie jak euforia czy pasja, albo negatywne, czyli tak jak irytacja, zazdrość, frustracja. I one również są motywujące. Tak? Czyli motywacja nie jest tylko po stronie emocji pozytywnych, a wręcz może być tak, że po stronie emocji pozytywnych mamy hamowanie zachowania. Czyli przykład takich psów, wiecie, które już tam po prostu są tak znudzone tym treningiem, że go unikają. I to jest właśnie to. Że znam takie psy, że one na przykład potrafiły tak długo udawać idiotów, aż ludzie dawali za wygraną i stwierdzali, dobra, no, nic nie będzie z tego treningu. I one wtedy odzyskiwały wigor, nie? Bo mogły się ze sobą na przykład pobawić. Agata, pokazanie rękawa, psy wokół, a tylko jeden skacze, a emocje, które temu służą całej reszcie, na pewno spowodują, że puszczone też skoczą. Oczywiście, że tak. A tym bardziej, jeśli mamy niesłyszącego psa, jego skupienie na sytuacji rękawie jest niesamowicie silne. Kasia potwierdzi. No to Kasiu potwierdzi. Znaczy umiejętność właśnie wykorzystania motywacji czy emocji w motywacji jest niezwykle ważna. Oczekiwanie na podanie smakołyka też może być dla psa frustrujące. Czyli to będzie negatywna emocja, nie? Bo pies na przykład coś robi i nie dostaje od razu nagrody i to wywołuje w nim nawet irytację, nawet frustrację. Są takie psy, które tak się potrafią zirytować, że zamiast wykonać jakieś zadanie, to wręcz pogryzą swojego przewodnika, nie? Bo chcą dostać nagrodę natychmiast. Więc coś, co powoduje zachowanie psa, jest właśnie jak taki napęd atomowy. Nie? On może być po stronie pozytywnych emocji i negatywnych emocji. Żebyście zawsze o tym pamiętali. Nie? Hamowanie i pobudzanie ma zawsze ten aspekt pozytywny, czy przyjemny, ale może mieć też aspekt negatywny. Dobra, kochani, nie mówię tu o dobrym, niedobrym, tak? Mówię po prostu o samym działaniu, do którego może nas skłaniać zarówno przeżywanie czegoś fajnego, jak właśnie pasja, euforia, radość, ciekawość, jak i może nas skłaniać do działania coś nieprzyjemnego, irytacja, złość, frustracja, dla nas ludzi jeszcze może być zazdrość, zawiść, rywalizacja i tak dalej, i tak dalej. Ok? Także, kochani, trzymajcie się, trzymajcie za nas kciuki, bo mamy dość sporą grupę, będzie kilkanaście psów, chyba 17 na ten moment i około też 20 trenerów, którzy będą z tymi psami pracować, więc niektórzy będą mieli jednego psa, dwie osoby jednego psa pod opieką, więc będzie to bardzo, bardzo też intensywny czas. Następny kurs Super Pies we wrześniu, jeżeli ktoś się zastanawia, to już można się zapisywać. A tymczasem bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, było dla Was ciekawe i wartościowe. i jeśli tak, to proszę napiszcie, udostępnijcie, dajcie jakiegoś lajka czy serduszka, czy co tam można, jeśli to się Wam podobało, a my się oczywiście widzimy za 2 tygodnie, a za tydzień może tak chociaż na chwilkę powiem Wam cześć i opowiem, jak jest na kursie Super Pies. Dobrej nocy Wam życzę, trzymajcie się, pa, pa!